3 lata temu Andrzej Duda został zaprzysiężony na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. W tym czasie zyskał sobie sympatię części społeczeństwa, o czym mówią sondaże, ale też jest spora część, która uważa go za notariusza dobrej zmiany, podpisującego bez refleksji spływające do niego z Sejmu dokumenty. Politycy koalicji rządowej oceniają, że prezydent największe sukcesy osiąga w polityce zagranicznej i prospołecznej. Klęską natomiast okazał się prezydencki projekt referendum dotyczącego zmiany konstytucji. Senat, przypomnę, odrzucił pomysł Andrzeja Dudy, ale i Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że do dyskusji jeszcze wróci. Przed prezydentem w najbliższym czasie dwa ważne sprawdziany. Do połowy miesiąca ma czas, by podpisać nowelizację ordynacji wyborczej do Europarlamentu. O to, by nie podpisywał, apelują z kolei do niego środowiska także prawicowe. We wrześniu zaś przed Andrzejem Dudą wizyta w Białym Domu u prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. A w dłuższej perspektywie czas zacząć myśleć chyba o drugiej kadencji. Wybory prezydenckie już za 2 lata.
Prezydent Andrzej Duda największe sukcesy osiągnął w dziedzinie polityki prospołecznej oraz zagranicznej, mówi wiceprezes Porozumienia poseł Zbigniew Gryglas.
Widzę te efekty działań pana prezydenta nie tylko w kraju, ale właśnie poza jego granicami. Na wschodzie jesteśmy bardzo często w tych krajach. Drugi taki sukces pana prezydenta to sprawa Trójmorza. Dzisiaj to jest realna koncepcja wsparta przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest duży sukces. Kolejna kwestia to polityka historyczna. Dziś dociera do świadomości, że to jest ten fundament, na którym możemy budować przyszłość naszej.
Z kolei Jarosław Sachajko z ugrupowania Kukiz 15, jak mówi, czuje zawód, że prezydentowi Dudzie nie udało się doprowadzić do referendum w sprawie zmian w konstytucji. Poseł liczy jednak na podobne inicjatywy jeszcze przed końcem kadencji.
W tej chwili liczymy na weto w sprawie ustawy o eurowyborach i myślę, że to pokaże samodzielność pana prezydenta, ale jeżeli porównamy tę prezydenturę z prezydenturą pana prezydenta Kwaśniewskiego czy Komorowskiego, no to po prostu jest zupełnie inna jakość tej prezydentury. Pan prezydent jest wśród społeczeństwa, jest aktywny zarówno na arenie polskiej, jak i międzynarodowej, więc jest to pozytywne.
Krytycznie o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się poseł Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Rzecznik partii uważa, że przez 3 lata prezydent zawiódł nadzieje tysięcy Polaków.
Trudno znaleźć cokolwiek dobrego w prezydenturze Andrzeja Dudy. Obiecywał dużo Polakom, na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku, pomoc frankowiczom. Wiemy, że nie dotrzymał tych zobowiązań, że ta pomoc jest iluzoryczna, że to nie działa. Wiemy, że nie podejmuje żadnych decyzji, z wyjątkiem podpisania ustaw, które są pisane na Nowogrodzkiej.
Brak samodzielności i realizację partyjnych oczekiwań Prawa i Sprawiedliwości zarzuca prezydentowi także przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.
Ta prezydentura przejdzie do historii jako prezydentura nie tylko słaba, to jeszcze podległa Jarosławowi Kaczyńskiemu, to jeszcze w dodatku prezydentura, która będzie się wiązać z zamachem na niezależność władzy sądowniczej, likwidację demokracji opartej na trójpodziale władzy. Jedyny moment, w którym wybił się na niepodległość, czyli te weta sądowe.
Wsparcie polskiej rodziny, dobra kondycja polskiej gospodarki i wdrożenie postanowień szczytu NATO to sukcesy prezydenta. Andrzej Duda stawia na bezpośredni kontakt z wyborcami, mówi polityk PiSu, zastępca szefa kancelarii prezydenta Paweł Mucha.
Ta prezydentura jest o tyle przełomowa, że to jest właśnie pokazanie takiego dialogu, wsłuchiwania się w głos Polaków i to widać na spotkaniach. Te rozwiązania, które są wypracowywane, to są bardzo często rozwiązania, które prezydent buduje na bazie bezpośredniego kontaktu z Polakami. Te wizyty krajowe to jest ogromny uzysk, jeżeli chodzi o informacje, jeżeli chodzi o postulaty Polaków. Pan prezydent ma ten świetny kontakt bezpośrednio z wyborcami.
Paweł Mucha zaznaczył, że to jeszcze nie jest koniec kadencji prezydenta. Tu cytat, zawsze jest poczucie niedosytu. Mamy przed sobą jeszcze 2 lata prezydentury, więc jeszcze jest wiele zobowiązań przed nami.
Ten felieton przygotował Sławomir Orlik, są z nami goście. Pierwsze pół godziny to politycy. Posłowie Arkadiusz Marchewka, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór.
Kłaniam się, dobry wieczór.
I Artur Szałabawka z Prawa i Sprawiedliwości.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu.
Zaczniemy od posła Arkadiusza Marchewki, ale chciałbym panowie zacząć nietypowo, bo mogę domniemywać, jakie głosy się pojawią, czy jakie opinie, jakie refleksje podsumowujące 3 lata prezydentury Andrzeja Dudy. Więc żeby pomieszać szyki na początku, to poproszę posła Arkadiusza Marchewkę o jakiś plus tych 3 lat prezydentury Andrzeja Dudy, a posła Szałabawkę poproszę o jakiś minus. Który zacznie z panów?
Możemy zacząć odwrotnie. Może wymienię minusy, a jest dosyć
tak
sporo,
później
o plusie.
Tak będzie za łatwo.
Znaczy, i powiem panie redaktorze wprost. 3 lata tej prezydentury są raczej nie takie podmiotowe w roli prezydenta, który wie, dokąd zmierza i czego chce. To jest moje subiektywne odczucie. Tylko raczej prezydenta, który asystuje. Asystuje prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu w realizowaniu polityki, często łamiąc wiele zasad demokratycznego państwa prawa, bo przecież prezydentura w 2015 roku, kiedy rozpoczynała się, to było oczywiście wielokrotnie prezydent Duda podkreślał o tym, żeby Polaków jednoczyć, o tym, żebyśmy potrafili się zrozumieć, o tym, żebyśmy szanowali inne poglądy. A po zmianie władzy, kiedy PiS objął władzę, no, zaczął między innymi od tego, że odbierał zaprzysiężenie od nielegalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i nawet w nocy przecież zapraszał ich na to, żeby odbierać te zaprzysiężenia i przyczynił się niestety do łamania konstytucji prawa w Polsce, czyli tej konstytucji, na którą przysięgał. A jak pan mnie pyta o plus, znaczy pewnie będziemy dyskutować o tym, co dalej, ale znaczy ja powiem szczerze, że bardzo długo zastanawiałem się nad tym, jaki jest plus działalności prezydenta Dudy i znalazłem jeden. Ustawa o tym, żeby dzieci do, czy młodzież do 18 roku życia nie mogła korzystać z solariów. I to uważam za plus prezydenta Dudy.
No dobrze, to w takim razie, panie pośle, nim Artur Szałabawka, skąd w takim razie bierze się tak wysokie poparcie dla Andrzeja Dudy? Pojawił się najnowszy sondaż, jeśli chodzi o potencjalne wybory prezydenckie. 32% poparcia, co oznacza, że prawdopodobnie Andrzej Duda zostanie wybrany na drugą kadencję. Do tego jeden z najbardziej popularnych polityków ostatnich lat w Polsce, ponad 55%, jeśli chodzi o drugi ranking. Jakby pan to skomentował?
Nie uważam, że to są spektakularne wyniki, bo jeżeli popatrzymy na wyniki poprzednich prezydentów, to prezydent Komorowski mniej więcej w połowie kadencji również cieszył się bardzo wysokim poparciem i zaufaniem społecznym. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, to wśród prezydentów, najlepszych prezydentów od momentu, kiedy ten urząd po upadku komunizmu funkcjonuje, wskazywali Polacy, jeśli dobrze pamiętam, Aleksandra Kwaśniewskiego. Ale to myślę, że panowie politolodzy to na to zwrócą uwagę. Wczorajszy sondaż Rzeczpospolitej, który został opublikowany na łamach tej gazety, wskazywał, że prezydent Duda ma czego się obawiać, jeśli będzie jego kontrkandydatem Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, bo ta różnica pomiędzy nimi wynosi, jeśli dobrze pamiętam, 8 punktów procentowych. To jest bardzo niewiele. Jeśli popatrzymy na to, że Donald Tusk żadnej kampanii nie prowadzi, nawet nie zadeklarował chęci startu, nie uczestniczy tak silnie w polityce krajowej jak prezydent Duda, to myślę, że prezydent Andrzej Duda ma się czego obawiać. I to nie jest wcale tak, że te... Nie uważam, że te wyniki tych badań są jakieś bardzo korzystne dla prezydenta, choć oczywiście ma w nich najwyższe wyniki, ale uważam, że wraz z upływem czasu może się to zmieniać.
Tymczasem poseł Jarosław Sachajko, porównując obecną prezydenturę do działań Aleksandra Kwaśniewskiego czy Bronisława Komorowskiego, powiedział, że nie ma czego porównywać, bo tamci politycy niewiele robili, a obecny prezydent jest aktywny na wielu polach. Poseł Artur Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość. Da się pan poseł namówić na ten pierwszy minus, a później przejdziemy do kontrataku?
Tak, no jest minus. Jest minus, który myślę, że dotyczy i prezydenta naszego Andrzeja Dudy, jak i dotyczy premiera Morawieckiego, bo ja też te... Znaczy, może nie chciałbym łączyć. Mówię o minusie, który dotyczy pana prezydenta urzędującego. Uważam, że jest taki czas, który powinien być przeznaczony na odpoczynek i uważam, że pan prezydent Andrzej Duda swoją bardzo intensywną pracą, bo jest chyba, ja do tej pory nie pamiętam prezydenta, który by tak intensywnie pracował, no bo to, że jest tak często w różnych miejscach w ciągu jednego dnia, powoduje to, że organizm się wyczerpuje i tutaj na pewno bym proponował panu prezydentowi, żeby troszkę znajdował tego czasu na odpoczynek, bo tutaj nawet dochodzi do takich sytuacji, że jego odpoczynek też jest formą działalności. I to uważam, że powinno być zmienione, że człowiek powinien zregenerować siły i pan prezydent tego... Ja nie widzę, żeby to robił, żeby tak jak każdy obywatel kraju znalazł ten czas, ten 2 tygodnie powiedzmy, czy tydzień na to, żeby odpocząć. Tego nie ma i to uważam za minus w bardzo intensywnej, aktywnej pracy.
Muszę przyznać, że posłowie nieco mnie zaskoczyli. Przypomnę, plus od Arkadiusza Marchewki, posła Platformy Obywatelskiej, za ustawę o solariach, a minus od Artura Szałabawki z Prawa i Sprawiedliwości.
Żeby było jasno, jedyny.
Za to, że nie odpoczywa tyle, ile odpoczywać powinien.
Panie redaktorze, naprawdę, ja mówię to całkowicie poważnie, bo aktywność pana prezydenta jest niespotykana do tej pory. Wiadomo, że ma siły, jest osobą młodą, sprawną i ma ten potencjał, ale uważam, że odpoczynek każdemu się należy. On powinien też odpocząć.
No dobrze, panowie, czas na konkrety. Najpierw polityka zagraniczna, zwłaszcza obóz rządzący chwali prezydenta Andrzeja Dudę za aktywność na arenie międzynarodowej. Ponad 20 podróży zagranicznych. W kontekście jeszcze tych podróży i spotkań w Polsce, zdaje się, tylko w tym roku tych spotkań już było ponad...
Około 200.
Ponad 200. No więc właśnie, arena międzynarodowa. Czy to jest rzeczywiście handicap prezydenta Andrzeja Dudy, czy lepiej sobie radzi na arenie krajowej? Panie pośle, najpierw Artur Szałabawka, później Arkadiusz Marchewka.
Ja z wielką przyjemnością patrzę na spotkania pana prezydenta, który w sposób swobodny potrafi porozumieć się z innymi przywódcami krajów. Ja chciałbym zaznaczyć, że to jest też pierwszy prezydent, który spotkał się z dwoma prezydentami Stanów Zjednoczonych, bo i spotkał się z prezydentem Obamą, jak i z prezydentem Trumpem. I coś, co myślę, że chyba tutaj nawet pan poseł Marchewka nie zaprzeczy, to obycie polityczne jest bardzo dobre. Jest to człowiek otwarty, jest to człowiek uśmiechnięty, umiejący się wypowiedzieć w każdej kwestii i w każdej kwestii też nie tylko w języku polskim. To jest bardzo duży plus, a zarazem jest to prezydent, który widać, że przez różnorodnych przywódców światowych, europejskich jest szanowany, bo szacunek polega na tym, że też rozmawia ze swoimi, można powiedzieć, oponentami, jeśli chodzi o poglądy polityczne.
Panie pośle, gdybyśmy konkretnie wskazali sukcesy na arenie międzynarodowej, co by pan wskazał w pierwszej kolejności?
Przede wszystkim widok, który będę pamiętał do końca życia, spotkanie z panem prezydentem Trumpem w Warszawie. To było chyba wydarzenie, które będzie zapamiętane i słowa prezydenta Trumpa obok pana prezydenta Andrzeja Dudy. To jest coś wielkiego dla naszego kraju.
Szef gabinetu politycznego prezydenta, minister Krzysztof Szczerski, mówi jeszcze tak. Od szczytu NATO przez działalność w ramach ONZ, czy też w ramach inicjatywy Trójmorza, do tego należy dodać wiele rozmów o charakterze międzynarodowym, w których prezydent buduje znaczenie Polski. Poseł Arkadiusz Marchewka, pan by się zgodził z takim rozpoznaniem, czy dorzucił co nieco kamyków do tego międzynarodowego, światowego ogródka?
Dorzucę kilka kamyków do tej działalności międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy, bo rzeczywiście tych wizyt ma dosyć sporo i temu nie można zaprzeczyć. Tylko raczej należy zwracać uwagę na realne i wymierne efekty tych wizyt, bo jeżeli to są wizyty, które mają mieć charakter taki polityczno-turystyczny, to nie sądzę, żeby one w jakiś sposób Polsce służyły, poza tym, że się buduje jakiś wizerunek. Wracam do jednej z najświeższych spraw. Kiedy Parlament głosami polityków i posłów PiS przyjmował ustawę zmieniającą ustawę o IPN-ie, gdzie został wywołany skandal na arenie międzynarodowej, gdzie nasi sojusznicy, czyli Stany Zjednoczone, czyli otoczenie polityczne prezydenta Trumpa, o którym przed chwilą mówił poseł Szałabawka, zdecydowanie sprzeciwiło się i potępiło te działania, jednocześnie też Izrael, no to prezydent co zrobił? No, podpisał tę ustawę. Nawet nie wysłał jej do Trybunału Konstytucyjnego, choć mówił, że nie do końca się z nią zgadza. Mówił, że nie będzie notariuszem rządu, a pierwsze co zrobił, to powiedział, że ona nie za bardzo mu się podoba, ale podpisał. Jakie były tego efekty? Zobaczyliśmy kilka tygodni później, kiedy ustawa była bardzo prędko i szybko zmieniana przez polityków PiS, jeszcze pod pozorem tego, że Polska osiągnęła jakiś sukces. Skandal na arenie międzynarodowej, osłabienie pozycji Polski. Zresztą rząd PiS wojuje z Unią Europejską, z przedstawicielami innych państw. Antagonizuje się po prostu. Mam wrażenie, że dąży do tego, żeby pozycję Polski w Europie osłabić, a nie wiem, czy nawet nie wyprowadzać nas z Unii.
No tak, panie pośle, ale no, też pojawiają się głosy...
Ale jaka jest rola prezydenta? Jaka jest rola prezydenta?
Andrzej Duda jest jedyną osobą, która nie wchodzi w spory polityczne w Polsce. Pan się zgadza z taką opinią, czy nie? Mówiąc o kontekście Komisji Europejskiej.
Znaczy, ja uważam, że on nie musi w nie wchodzić, bo on jest częścią tego, że on jest częścią tego sporu. Nie musi w ten spór wchodzić, bo jest jego częścią. Co zresztą widać od początku tej prezydentury, kiedy podpisywał wszystkie ustawy, które zawetował dwie ustawy, które były z tego pakietu sądowego po wielkich, ogromnych protestach setek tysięcy Polaków na ulicach. I rzeczywiście później skierował swoje ustawy, one były też zmieniane, więc niewiele się zmieniło, więc to była jedyna moim zdaniem taka próba pokazania swojej podmiotowości, a w pozostałych kwestiach to ewidentnie podpisywał wszystkie ustawy z 700 chyba ponad ustaw, które na 700 ustaw, które do niego trafiły, zawetował zaledwie 8, jeśli dobrze pamiętam. A mówił, że nie będzie notariuszem rządu i we wszystkim się nie będzie zgadzał. No jak widać jest odwrotnie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie polityki międzynarodowej, to moim zdaniem większego efektu tutaj nie widać, bo wystarczy popatrzeć na to, jaka jest dzisiaj pozycja Polski, chociażby w Unii Europejskiej, czyli wśród krajów, które są naszymi naturalnymi sojusznikami. No i ostatnie konflikty właśnie na kanwie tej ustawy o IPN-ie pokazują, że jednak jest trochę inaczej, niż by chcieli politycy PiS-u.
Przypomnę, drodzy państwo, w trakcie 3 lat kadencji prezydent odmówił podpisania 8 ustaw, w tym 4 uchwalonych jeszcze przez parlament poprzedniej kadencji. Te weta ogłoszone zostały we wrześniu i w październiku 2015 roku, ale to już gwoli ścisłości. Jeśli chodzi, panie pośle, jeszcze krótko, Arkadiusz Marchewka, polska pozycja, jeśli chodzi o NATO, jeśli chodzi o ONZ na przykład... Tutaj dobrze wypadamy? Dobrze reprezentuje Polskę prezydent Andrzej Duda, czy nie? By zakończyć wątek międzynarodowy.
Znaczy, może tak. Jeżeli popatrzymy na funkcjonowanie Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, no to najistotniejsza jest tutaj kwestia armii, kwestia wojska. Jeżeli popatrzymy na właśnie funkcjonowanie w ramach NATO w kontekście prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych, to mam wrażenie, że przez pierwsze 2 lata raczej zmagał się w walce z Antonim Macierewiczem, który jasno dawał prezydentowi do zrozumienia, że to on kieruje wojskiem, a nie prezydent, który powinien być zwierzchnikiem tego wojska. Kiedy prezydenckiemu doradcy, pełnomocnikowi, minister Macierewicz odmawiał wglądu do akt, tajnych akt związanych z armią, no to tylko pokazywało, jaka jest pozycja prezydenta w tej kwestii. Więc myślę, że to, że Antoni Macierewicz został zdymisjonowany, to był taki ukłon ze strony prezesa Kaczyńskiego w stronę prezydenta Dudy, że za to, że podpisywał te ustawy, wszystkie łamiące konstytucję i niszczące wymiar, niezależny wymiar sądownictwa, no jednak odwołał ministra Macierewicza i to był taki w kwestii obronności sukces. Natomiast pozostałe rzeczy, ja raczej bym zapytał o realne efekty, bo ja takich wielu nie widzę. No poza tym uczestnictwach w sesjach plenarnych i tak dalej.
Też zapewnienie.
To jest obowiązek prezydenta.
Też mamy zapewnienie większego budżetowania armii na poziomie 2,5% PKB do 2030 roku i są tacy, którzy twierdzą, że właśnie zwycięstwo Andrzeja Dudy w sporze z ministrem Antonim Macierewiczem także należy zapisać po stronie sukcesów urzędującego prezydenta. Dobrze, panowie, teraz czas na politykę krajową. No i Artur Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, oczywiście moglibyśmy wskazywać kolejne punkty podnoszone przez opozycję. One w jakiejś mierze nawiązują do jeszcze zapewnień Andrzeja Dudy, nim został prezydentem, a to wraca kwestia na przykład kredytów frankowych, a to wraca kwestia kwoty wolnej od podatku i także wraca kwestia referendum, jeśli chodzi o zmiany w konstytucji. To są porażki prezydenta, czy nie?
Nie, to nie są porażki prezydenta. Po pierwsze, kadencja jeszcze ciągle trwa. Tutaj dobrze, że właśnie usłyszeliśmy to, co mówi kolega poseł z opozycji, bo tak szczerze mówiąc, przysłuchując się, nie powiedział nic, co by było przeciwko i degradację stanowiło dla prezydentury pana Andrzeja Dudy, prezydenta naszego, bo to, że pan powiedział o tym, że Prawo i Sprawiedliwość atakuje Unię Europejską, no to po prostu pan skłamał, bo to tak się nie odbywa. Prezydent Andrzej Duda taką formę dyplomacji prawidłową prowadzi, że można jej tylko pozazdrościć i nie chce wypowiadać się w stosunku do poprzedników, bo to nie na tym rola. I każde słowo, które pan poseł wypowiedział i każde zdanie to dotyczyło i schodziło zaraz na poziom Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezydent Andrzej Duda tą próbą przeprowadzenia referendum 11 listopada, z którym ja z formą tego referendum się zgadzam, ale na przykład też to na antenie niejednokrotnie mówiłem, że ten 11 listopada nie byłby czasem prawidłowym i czasem dla wszystkich, którzy mieliby wziąć udział w tym referendum, bo pan prezydent i myślę, że pan prezydent Andrzej Duda właśnie też zdawał sobie z tego sprawę, że w Polsce są różne środowiska. Są środowiska patriotyczne, są środowiska konserwatywne, są środowiska lewicowe, są bardziej lewicowe, liberalne i mogłyby tą datę też odbierać w różny sposób, że jest to na przykład referendum konstytucyjne przeznaczone tylko dla środowisk konserwatywnych. A z tym się ja nie zgadzam, bo uważam, że jak referendum miałoby być przeprowadzone, to powinno być przeprowadzone w takim okresie, przy takiej dacie, która nie sugeruje jednej stronie zwycięstwa, drugiej przegranej, bo referendum konstytucyjne to jest bardzo poważna sprawa i tutaj się całkowicie zgadzam z panem prezydentem. Musi to nastąpić, konstytucja musi być zmieniona i te jego inicjatywy, które są do tej pory, świadczą nie o tym, że jest to prezydent tylko i wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości. Owszem, jest to prezydent, który swoje hasła wyborcze, które deklarował i które teraz spełnia, były związane z dobrą zmianą. Jest to prezydent, który był wysygnowany przez dobrą zmianę na kandydata. Udało się, wygrał te wybory i wiadomo było, że będzie prezydentem wszystkich Polaków i on takim prezydentem jest. Gdy zobaczymy ilość spotkań w terenie, w różnych miastach, miasteczkach, gminach, powiatach i rozmawianie ze zwykłymi ludźmi, no to przekonamy się o tym, że to jest prezydent wszystkich Polaków. I stąd też między innymi są te sondaże, bo jakbyśmy tylko patrzyli na przekaz medialny, no to ja sobie przypominam na taką bardzo ważną wizytę w Meksyku, spotkanie z prezydentem Meksyku, to nie była wycieczka, która nie została przez wiele mediów, nie będę ich wymieniał, nawet wspomniane. To są sprawy, które nie powinny mieć miejsca w kraju, bo prezydent jest prezydentem dla wszystkich i
Panowie posłowie, to jeszcze jedno pytanie. Opozycja przypomina podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS-ie i jednocześnie uruchomienia procedury artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Czy pan się zgadza z taką opinią, że rzeczywiście to prezydent powinien w ogóle firmować, to odpowiadać za funkcjonowanie tych ustaw, czy obóz rządzący? Innymi słowy, czy opozycja ma rację, krytykując zachowanie prezydenta? Nowoczesna idzie jeszcze dalej i mówi, że prezydent Andrzej Duda być może będzie pierwszym prezydentem w historii Polski, który stanie przed Trybunałem Stanu.
No to są bardzo oszczerstwa, które nie mają żadnego podłoża merytorycznego. Wszyscy wiemy, że ta opozycja totalna, która na samym początku już zapowiedziała, że tylko ją interesuje ulica i zagranica i co chwila próbuje właśnie na tej ulicy zrobić jakieś takie wydarzenie, które będzie możliwe do przedstawienia za granicą i pożalenia się na Polskę, żeby na Polskę był zły ogląd, wymyśla właśnie takie rzeczy. My niejednokrotnie, to nie tylko prezydent, tylko my wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości słyszymy o tym, że będziemy siedzieć w więzieniach, że tam na nas już czekają. To są niczym nie poparte słowa. To są słowa na wywołanie agresji i próba niemerytorycznego bycia opozycją, tylko próba doprowadzenia do konfrontacji, a najlepiej to o tym chyba marzą najbardziej ta opozycja totalna, o tym, żeby się polała gdzieś krew, żeby ktoś upadł, żeby skroń gdzieś uszkodził, żeby można było wysłać fotkę do Brukseli, pokazać nieprawdę, której nie ma, a pokazać to jako czynnik taki, który narusza demokrację w Polsce. Czegoś takiego nie ma.
Już, tylko żeby zachować sprawiedliwość i reprezentować także ugrupowania, przypominałem wypowiedź posła Kukiz 15, to jeszcze Nowoczesna. Katarzyna Lubnauer mówi tak: ta prezydentura przejdzie do historii jako nie tylko słaba i podległa Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale też będzie się wiązać z zamachem na niezależność władzy sądowniczej i demokracji. Panowie posłowie, po minucie podsumowania i za chwilę politonocy.
Panie pośle, pan tutaj zarzucił opozycji, że masz do tego, aby wzniecać jakiś bunt na ulicy, ale ja powiem panu, że to jest kompletnie nieprawda. I bardzo mi przykro, że mówi pan takie rzeczy, bo pan doskonale zna, wie jak wygląda praca parlamentarna i pan wie doskonale, że nigdy bym czegoś takiego nie powiedział.
Wie
pan, o czym marzę? Jeśli marzę, to o tym, żeby policja ścigała narodowców, którzy noszą faszystowskie hasła na marszach, którzy prezentują znaki faszystowskie na swoich transparentach, którzy zasłaniają twarze i policja ich nie karze, a karze tych, którzy na różnych pomnikach przyczepiają koszulki z napisem Konstytucja i ściga ich policja, rano się do nich wchodzi do domu. I marzę, żeby takie sytuacje były odwrotne, żeby to tacy ludzie, którzy łamią prawo, nawołując do haseł faszystowskich, hasłami faszystowskimi do przemocy, byli ścigani, a nie ci, którzy domagają się tego, aby konstytucja, której prezydent zobowiązywał się przestrzegać i stać na jej straży, żeby ona była przestrzegana. I to jest kluczowe. Natomiast jeszcze podsumowując szybko. Niespełniono obietnice prezydenta, 8 000 zł kwoty wolnej od podatku. Dzisiaj tego nie ma, wbrew zapowiedziom, pomoc frankowiczom. Tego nie ma wbrew zapowiedziom, za to jest jawne przyczynienie się do łamań demokratycznych standardów i państwa prawa, co zresztą mieliśmy okazję obserwować przez ostatnie 3 lata tej prezydentury, nocne zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc to raczej rzeczywiście jest taka prezydentura, która jest prezydenturą asystującą prezesowi PiS-u Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale może kiedyś prezydent się wybije na niezależność. No, zobaczymy.
Artur Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość. Także czas na podsumowanie i przechodzą do ofensywy politolodzy. Bardzo proszę, panie pośle.
Konstytucja i prezydent, który stoi na straży konstytucji, to jest właśnie prezydent Andrzej Duda. I to jest jego bardzo jedna z największych zalet, że to jest prezydent, który w tym ciężkim okresie dla Polski, bo trzeba przyznać, że tak agresywnej opozycji, nielicznej, ja nie chciałbym mówić, że to jest, ale to tak czasami jest, że właśnie ci nieliczni, nie mający posłuchu u większości stają się coraz bardziej agresywni i tutaj nie chciałbym wymieniać akurat kolegi posła, który jest osobą wyważoną, ale niestety mamy do czynienia cały czas z takimi sytuacjami, że garstka osób próbuje wprowadzić doprowadzić w Polsce zamęt. To próbuje doprowadzić do sytuacji, która jest Polsce niepotrzebna. I tutaj na straży z wyważeniem, tak idealnym wyważeniem działa właśnie pan prezydent Andrzej Duda i tutaj chwała mu, bo czasami mamy takie sytuacje, jak chociażby ostatnio 1 sierpnia, no wielka uroczystość, ja szczególnie przeżywam, bo powstanie warszawskie od samego dzieciństwa to było jedno z największych wydarzeń dla mnie, bardzo, bardzo to przeżywałem zawsze i dochodzi do próby stworzenia eskalacji i zrobienia tak zwanej zwykłej zadymy, która mogłaby doprowadzić do tego, że polałaby się krew. Dzięki służbom, dzięki policji, dzięki wyważeniu, ale dzięki temu tej atmosferze właśnie, którą stworzył pan prezydent Duda, który jest naprawdę prezydentem ponad podziałami, my do takiej sytuacji już jako rządzący, jako politycy, patrząc na niego, wiemy, że nie możemy doprowadzić do eskalacji i przemocy, którą próbuje cały czas zrobić nieliczna grupa.
Pamiętam, jak na jednym z wieców prezydent Duda mówił, to my jesteśmy Polakami pierwszej kategorii. To jest antagonizowanie Polaków, a nie dążenie do jedności. Tak samo jak prezes Kaczyński mówił o gorszym sorcie. Więc myślę, że to jednak są dowody na to, że jest kompletnie inaczej.
Nie zgadzam się całkowicie z tą wypowiedzią.
Puszczę panu te słowa, jak wyjdziemy ze studia.
Pan mi puści, wyrwany z kontekstu. Ja bym naprawdę nie chciał przypominać, jak zachowywali się wcześniej prezydenci i takiego prezydenta, który naprawdę jest też pana prezydentem. I niech mi pan, panie pośle, uwierzy, że jest prezydentem też opozycji, tej merytorycznej opozycji. Panowie, bo ja za taką pana uważam.
Bardzo gorąco dziękuję. Arkadiusz Marchewka, Platforma Obywatelska.
Dziękuję uprzejmie, dobrej nocy.
I Artur Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, dobranoc.
30 sekund przerwy i rozmawiamy o 3-leciu prezydentury Andrzeja Dudy z politologami.
4 dni w tygodniu. 3 tematy. 2 godziny. 1 prowadzący. Od poniedziałku do czwartku od 20 do 22 trwa wymiana poglądów, myśli i zdań. Zaproszeni goście, eksperci, dziennikarze Radia Szczecin rozmawiają o tym, czym żyje miasto, region, kraj i świat. Polityka, kultura, sport, gospodarka i codzienne życie. Takie jest Radio Szczecin na wieczór. Najlepsza publicystyka, oczywiście, tylko w Radiu Szczecin.
No i zgodnie z zapowiedzią rozmawiać będziemy teraz o 3-letniej prezydenturze Andrzeja Dudy z politologami. W studiu Radia Szczecin dr Piotr Chrobak, politolog z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Witam państwa serdecznie.
Jak słychać, mamy także gości przy telefonach. Profesor Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Witamy panie profesorze.
Dobry wieczór.
Jest z nami także dr Łukasz Jasina, historyk.
Kłaniam się.
Rozpoczniemy od profesora Kazimierza Kika. Panie profesorze, przysłuchiwał się pan co nieco wymianie słów między posłami Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości?
Bardzo uważnie.
No i kto ma rację?
No wie pan, racja jest zawsze podzielona. Nie ma czegoś takiego, żeby wszyscy mieli rację, a każdy ma swoją. Natomiast ja chciałbym podkreślić na początek jedno. W całej historii III Rzeczpospolitej było tylko 2 prezydentów, prawników. Jeden profesor prawa, Lech Kaczyński, drugi doktor prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, właśnie pan Andrzej Duda. Pozostali oczywiście to historyk, nieskończone studia, no czy już nie będę wspominał o pierwszym. W związku z tym ja bym proponował krytykom pana prezydenta Andrzeja Dudy wziąć pod uwagę jeden fakt. Czy rzeczywiście pan prezydent Andrzej Duda nie ma swoich racji, podejmując takie, a nie inne decyzje jako prawnik? To znaczy, ktoś może powiedzieć ze swojego punktu widzenia, działacza opozycji, że narusza konstytucję, a może jednak prezydent, który jest doktorem prawa i to najlepszego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przepraszam, Uniwersytet Warszawski oczywiście, Uniwersytetu w Polsce, że jednak zna granice postępowania, czyli w granicach prawa i w granicach konstytucji. To oczywiście nie mnie, politologowi, decydować o sprawach, na których znają się konstytucjonaliści.
No dobrze, panie profesorze, to zapytam wprost. To 3 lata prezydentury pełnej sukcesów, czy porażek?
Ja myślę, że to nie może być tak, że albo pełna sukcesów, albo porażek, czyli pomiędzy tymi dwoma optymalnymi ocenami jest ten środek. I podam, że tak mniej więcej w tym środku znajdujemy się, jeżeli mówimy o panu prezydencie, ale z przyczyn od niego niezależnych. Otóż tak się składa, że prezydent, który zastrzegł sobie, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, nagle został przez część Polaków odrzucony, bo jaka jest filozofia funkcjonowania opozycji tak zwanej totalnej? Nie ma rozmowy, chyba że prezydent zdradzi obóz rządzący, przejdzie do nas, wtedy będzie nasz, ale póki nie zdradzi, czyli będzie reprezentował program, swój program wyborczy, program dobrej zmiany, to absolutnie nie ma o czym rozmawiać i jest tak zwany bojkot lub też groszące słowa pod adresem prezydenta. A zatem z przyczyn obiektywnych pewne zapowiedzi i obietnice prezydenta nie mogły być zrealizowane, chociażby właśnie dlatego, że duża część ugrupowań politycznych tego nie chciała.
Doktor Piotr Chrobak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobrze, że profesor Kazimierz Kik nic nie mówi o prawie na Uniwersytecie Szczecińskim, bo już się obawiałem, że pojawi się tutaj daleko, daleko na końcu, poza UJ-em i poza Uniwersytetem Warszawskim. Panie doktorze, czy rzeczywiście można wskazać cienie i blaski tej prezydentury w ciągu ostatnich 3 lat? Jeśli tak, proszę to zrobić.
Ja bym spojrzał na to jeszcze trochę z innej strony. Dlatego, że prezydent Duda, patrząc na jego poprzedników, ma najsłabszą pozycję, jeżeli chodzi o swoje środowisko polityczne, które za nim stoi. Pan Wałęsa był szefem Solidarności. Potężna pozycja polityczna jak na tamte czasy. Później mieliśmy pana Kwaśniewskiego, szefa partii, który został prezydentem. To samo pan Lech Kaczyński. Później mamy Bronisława Komorowskiego, który był nie szefem partii, ale wcześniej pełnił funkcję marszałka, funkcje ministerialne. I teraz mamy prezydenta Dudę, który tak na dobrą sprawę ma najsłabsze zaplecze w swoim ugrupowaniu, choć jakąś swoją frakcję, pod tym kątem patrząc. A z drugiej strony na pewno chce uzyskać reelekcję, czyli potrzebuje PiSu do reelekcji za 2 lata, jeżeli chce jeszcze przez kolejne 5 lat być prezydentem. I został postawiony moim zdaniem w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że PiS chyba jako jedyna partia w ciągu ostatnich lat, czy nawet w okresie III RP, podjął bardzo szeroki program reform państwa. Ja tu już nie chcę ich oceniać, czy są dobre, czy złe, ale bardzo szeroki i można powiedzieć bezkompromisowy wręcz program zmiany państwa. I prezydent został postawiony właściwie trochę pod ścianą, bo z jednej strony albo będzie popierał działania Prawa i Sprawiedliwości i w ten sposób zapewni sobie wsparcie tej partii za 2 lata w wyborach, albo będzie część ustaw na przykład zawetuje, będzie się sprzeciwiał. To oczywiście spodoba się opozycji, ale z drugiej strony może narazić się partii sprawującej władzę, że nie uzyska tego poparcia przy kolejnych wyborach. I tu już na samym początku prezydent wykazał dosyć ryzykowną, właściwie podjął decyzję, ale jednak zgodził się tutaj lojalnie wspierać Prawo i Sprawiedliwość, czyli ugrupowanie, dzięki któremu zawdzięcza prezydenturę i tu właściwie nie ma nic z tym dziwnego, że wspiera to środowisko. Chodzi mi o łaskawienie pana Kamińskiego, bo tutaj już był taki pierwszy zgrzyt, gdzie część środowiska mówiła, że ma prawo ułaskawić, inna część środowiska prawników mówiła, że nie, to już było tutaj złamanie prawa, dlatego że skoro nie został oficjalnie skazany pan Kamiński, to nie można ułaskawić kogoś, kto nie jest skazany. I później oczywiście możemy teraz mówić o szeregu zarzutów, jakie stawia opozycja prezydentowi, że łamie konstytucję, zgadzając się, czy firmując pewne ustawy PiS. Oczywiście osoby zgadzające się z reformami Prawa i Sprawiedliwości powiedzą, nie, wszystko jest w porządku. To nawet mogliśmy przysłuchać się dwóm tutaj politykom mówiącym. Więc ja uważam, że prezydent w tak o gorącym okresie przemian i tych bezkompromisowych przemian, które tutaj przede wszystkim PiS sygnuje, rzeczywiście ma trudną sytuację, bo niejednokrotnie można powiedzieć, że te reformy są trochę kontrowersyjne. To oczywiście mam na myśli reformę sądownictwa. Ja też nie chcę oceniać, czy ona idzie w dobrym, czy złym kierunku. To mogę stwierdzić, że część autorytetów prawa mówi, że jest łamana konstytucja, nie powinno się tego robić. Znajdziemy też część oczywiście prawników, którzy powiedzą, że nie, wszystko jest w porządku. Ale na pewno prezydent jest między młotem a kowadłem i to, co tutaj też mój przedmówca powiedział, rzeczywiście, jeżeli będzie negował wszystkie decyzje PiSu, opozycja powie tak, to jest nasz prezydent. Z drugiej strony, jeżeli nie będzie ich negował, to będzie tutaj mocno czy bezkompromisowo krytykowany. Więc na pewno ta prezydentura jest trudną prezydenturą i współczuję, że tak powiem, prezydentowi podejmowania tych trudnych decyzji, bo bardzo ciężko jest mu, moim zdaniem, znaleźć ten złoty środek, żeby jakoś wybrnąć czasami z tych trudnych decyzji, które musi sygnować, a też wiemy, że pozycja pana Kaczyńskiego jako szefa partii tu jest na tyle mocna, że wiadomo, ma duży wpływ na, zarówno na premiera, na rząd, jak i na prezydenta. I tak na dobrą sprawę, moim zdaniem w tych wyborach udział powinien po raz kolejny brać pan Kaczyński, który wtedy rzeczywiście swoim autorytetem zupełnie inaczej by funkcjonował w naszym środowisku. A tak prezydent, godząc się na taką rolę, jaką właściwie tutaj mu przypisano, dla niego niestety podjął się też być czasami tym notariuszem decyzji rządu, ale z drugiej strony chciałbym podkreślić, nie ma też w tym nic dziwnego i nie możemy mieć do niego pretensji, że skoro zawdzięcza prezydenturę Prawu i Sprawiedliwości, to że popiera te decyzje. No przecież Bronisław Komorowski popierał decyzję Platformy w dużym stopniu, czy prezydent Kwaśniewski decyzję SLD. Dopiero później oczywiście pojawia się ta szorstka przyjaźń między Millerem a Kwaśniewskim, więc też tutaj nie można krytykować prezydenta za to, że sygnuje decyzję PiS-u.
To jest prezydentura przypadająca na bardzo ciężki, trudny okres, jeśli chodzi o polską politykę. Okres bardzo drastycznego zaostrzenia konfliktu politycznego w Polsce między partiami politycznymi. Tak mówi minister Krzysztof Szczerski w salonie politycznym Trójki. Tymczasem zdaniem doktora Tomasza Słubika, politologa z Uniwersytetu Śląskiego, minusów, jeśli chodzi o tą prezydenturę, jest więcej. Zapytany, co konkretnie, mówi, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego i de facto jego demontażu, poprzez zaprzysiężenia dublerów, kwestii wszystkich nowelizacji i zgody na jego kształt personalny. Druga sprawa to szeroko rozumiany temat sądownictwa. Tak mówi politolog z Uniwersytetu Śląskiego, a co na to dr Łukasz Jasina, historyk. Panie doktorze, jak pan ocenia te 3 lata?
I tutaj najpierw odniosę się troszkę do tego, co mówili moi przedmówcy, bo jeżeli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, to bardzo wiele, jeżeli chodzi o jego przyszłość, powie nam rok następny. Pamiętajmy, że prezydent będzie bardzo uzależniony od tego, jakie będą wyniki kolejnych wyborów. W roku 2020 może się na przykład zdarzyć taka sytuacja, że będzie on jedyną ostoją PiS-u. Na przykład PiS może wybory przegrać. Więc Andrzej Duda wbrew pozorom ma przed sobą ciężkie, ale potencjalnie bardzo pozytywny do niego okres i nie można też tak myśleć, że Andrzeja Dudę można w jakikolwiek sposób z jego prezydenckiego stanowiska i skandydowania odsunąć. Jeżeli chodzi o historię prezydentury Andrzeja Dudy, to też jest oczywiście za wcześnie na to, by mówić, jak on będzie oceniany, zwłaszcza, że ten ogromny podział polityczny, o którym pan mówi, wpłynął na to, że ogromna część obywateli naszego kraju ocenia Andrzeja Dudę albo zbyt pozytywnie, albo zbyt negatywnie, co jest związane z ich podejściem do kwestii politycznych. A do tego te wszystkie podziały również wewnętrzne się do tego bardzo mocno dołączają. Ja tutaj chcę zauważyć, że Andrzej Duda jest prezydentem, który w wielu sprawach jest jednak, już w tej chwili możemy zauważyć, potencjalnie w przyszłości pod dobrze ocenianym prezydentem. Tą dziedziną jest polityka międzynarodowa, o której bardzo często w Polsce zapominamy i nie doceniamy bardzo dużego wkładu prezydenta w to, co się w polskiej polityce międzynarodowej działo. Zazwyczaj ta debata też pada ofiarą stosunku na tak lub na nie do rządu, ale tu akurat jest bardzo przykra sytuacja dla samego prezydenta ze strony jego własnego obozu, który jego udziału nie dostrzega. Nie dostrzega chociażby inicjatywy Trójmorza, którą prezydent zainicjował, a która doprowadziła do wizyty Donalda Trumpa w Polsce i teraz chociażby doprowadzi do rewizyty prezydenta Dudy poza granicami naszego kraju w Białym Domu. Nie zauważa roli prezydenta w kwestii NATO. Nie zauważa tego, że prezydent Duda nawet po fali ogromnej krytyki związanej z tak zwanymi reformami wymiaru sprawiedliwości jest w dalszym ciągu najbardziej pozytywnie odbieranym politykiem PiS-u w krajach chociażby Unii Europejskiej czy NATO. Udało się więc Andrzejowi Dudzie bardzo wiele, chociażby kontynuacja bardzo rozsądnych też elementów polityki z poprzednich lat. To dużo i mało. My w Polsce czasami nie doceniamy tej symbolicznej roli prezydenta, ale muszę powiedzieć tutaj rzecz bardzo ważną. No Andrzej Duda nie ma takiej pozycji jak Lech Kaczyński czy wcześniej Aleksander Kwaśniewski, ale bez wątpienia zdecydowanie większy i pozytywniejszy jest jego wkład w polską politykę zagraniczną niż jego poprzednika Bronisława Komorowskiego.
Panowie, zostało nam mniej więcej 5 minut, więc niewiele czasu, ale chciałbym się zastanowić wspólnie z wami, jak powinny wyglądać najbliższe 2 lata prezydenta Andrzeja Dudy. Panie profesorze, czy to jest tak, że prezydent powinien dążyć do realizacji tych pomysłów, tych zamiarów, o których mówił jeszcze na przykład w kampanii prezydenckiej, czy być może szukać innych pomysłów także na swoją prezydenturę? Pytam o to, bo opozycja choćby przypomina niewyjaśnioną do końca sprawę tak zwanych frankowiczów, przypomina kwestie związane z kwotą wolną od podatku i przypomina szereg różnych innych inicjatyw prezydenta, które nie zostały doprowadzone do końca. Jak te 2 lata powinien wykorzystać prezydent?
Ja myślę, że te sprawy, o których pan mówił, należą raczej do rządu. Natomiast jeżeli chodzi o prezydenta, to widzę dwie perspektywy. Pierwsza to związana jest z dyskusją na temat zreformowania konstytucji, czyli powrót. Ja myślę sobie, że to odrzucenie przez Senat projektu referendum było uzgodnione pomiędzy obu stronami, bo rzeczywiście terminy były tak krótkie, że gwarantowały raczej niepowodzenie tej inicjatywy, ale wydaje mi się, że w przyszłym roku pan prezydent powinien wrócić do swojej bardzo ważnej, sztandarowej propozycji zmiany polskiej konstytucji w duchu jednak wzmocnienia czynnika prezydenckiego w naszym systemie politycznym jako czynnika stabilizującego i jako bardzo reprezentatywnego, bo to jest jednak kilka milionów ludzi, 8,5 miliona ludzi, którzy głosowali na pana prezydenta, więc jest to najbardziej osoba w polityce polskiej najbardziej reprezentatywna i wydaje mi się, że ta osoba powinna być tak zwanym czynnikiem stabilizującym polską politykę, a zatem wokół prezydenta powinna koncentrować się zasadnicza część polityki, czyli powrót do idei referendum i dyskusji na temat zmiany polskiego systemu politycznego, zmiany konstytucji, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, to związana z pierwszą, idea budowania dużego ruchu społecznego, społeczno-politycznego wokół pana prezydenta na rzecz zmiany konstytucji, idącej właśnie w stronę stworzenia w Polsce systemu semiprezydenckiego. To powinien być kierunek działania przez dwa lata najbliższe pana prezydenta, bo wszystkie inne sprawy są niezwykle istotne, rzecz jasna, ale cały ten problem polegający z reformą sądownictwa i problemy z tym związane wynikają właśnie z niedoskonałości polskiej konstytucji. A zatem te dwa kierunki bym proponował.
Doktor Piotr Chrobak, panie doktorze.
Ja tu bym jeszcze chciał zwrócić uwagę, że jedynemu prezydentowi, któremu się udało wybić, że tak powiem, na niepodległość, czy niezależność tutaj od swojej partii i środowiska, to był chyba tylko prezydent Kwaśniewski, który zwłaszcza w drugiej turze swojej, znaczy drugiej kadencji, rzeczywiście można było powiedzieć, że uniezależnił się od SLD, co oczywiście lewica mu tego nie wybaczyła, no i stąd ta szorstka przyjaźń między premierem a prezydentem. To już w szczegóły chyba nie musimy wchodzić, każdy mniej więcej wie,
no dobrze,
jak to wyglądało.
No dobrze, przez dwa lata prezydent Andrzej Duda powinien się uniezależnić od Prawa i Sprawiedliwości?
Nie da rady i to pokazało ta kwestia referendum. Bo dlatego, że zarówno prezydenci Kaczyński, Komorowski i teraz prezydent Duda, są to prezydenci, którzy są bardzo mocno identyfikowani ze swoimi środowiskami i tak naprawdę my, oceniając prezydenta Dudę, niejednokrotnie raczej oceniamy działania bezpośrednio Prawa i Sprawiedliwości i on jak gdyby w tym jest do tego przyklejony. I jeżeli rząd by był chwalony, to tak samo byłby chwalony prezydent i odwrotnie. Jeżeli rząd będzie za coś krytykowany, też będzie tutaj krytykowany za to prezydent.
No dobrze,
powiedzieć.
Ale profesor Kazimierz Kik wskazuje kwestie związane z konstytucją. Pan jakby doradzał wykorzystać te najbliższe dwa lata?
Znaczy to, też jak mówiliśmy wcześniej w audycjach, dopóki nie skończy się ten maraton wyborczy, który otwierają nam wybory samorządowe, a kończą wybory prezydenckie, nie ruszałbym tematu konstytucji, bo to jest temat, wiadomo, konstytucję należy zmieniać w spokojnie, atmosferze nie na szybko i dopiero po 2020 roku, kiedy zakończymy wszystkie cztery rodzaje wyborów, to bym zaczynał. Tylko
to
chciałbym jeszcze jedną rzecz dokończyć.
Co powinien zrobić prezydent teraz?
Prezydent, tu myślę, że nie ma w tym momencie wyjścia i musi wspierać Prawo i Sprawiedliwość i w tej sytuacji rzeczywiście myślę o reelekcji i wsparciu tego ugrupowania za dwa lata. Bo jeżeli teraz się odwróci, kiedy i tak jest mocno identyfikowany z tą partią, to tak naprawdę już mocno kolokwialnie zostanie na lodzie, dlatego że on i tak nie uzyska, nie zbuduje wokół siebie już na tyle silnego środowiska, które może mu zapewnić reelekcję i tak naprawdę jedynym już oparciem dla niego jest PiS i PiS to wykorzystuje oczywiście, wiedząc, że prezydent próbując się uniezależnić chociażby tą kwestią referendum, został tutaj postawiony przed ścianą i pokazano mu, mówiąc trochę brzydko, jego miejsce. I ostatnia rzecz. Prezydent Wałęsa był w momencie swojej prezydentury i krótko po prezydenturze bardzo krytykowany i źle oceniany. 20 lat później zupełnie inaczej. Część środowiska tutaj politologów, ale nie tylko, patrzy na jego prezydenturę. I to chciałbym też powiedzieć w obronie prezydenta Dudy. To, że teraz prezydent jest mocno krytykowany za pewne swoje działania, nie oznacza, że kiedy ten kurz opadnie i powiedzmy za 10 lat, 15, zupełnie inaczej możemy spojrzeć na tą prezydenturę, jak będziemy mieli większą perspektywę. Więc to też czas pokaże, myślę, to jest dopiero tak naprawdę niewiele ponad połowa tej prezydentury.
Jeśli chodzi o czas, naprawdę mamy go już bardzo niewiele. Doktor Łukasz Asina, historyk, już w ramach puenty. Jak wykorzystać te dwa razy 365 dni?
Przede wszystkim prezydent musi zaznaczyć swoje miejsce w historii poprzez stabilną rolę w polityce międzynarodowej. Zgadzam się z profesorem Kikiem, że warto wrócić do tematyki konstytucyjnej. A po trzecie prezydent wcale nie jest tak uzależniony od PiS-u, bo PiS jest także uzależniony od niego. On ma w tej chwili swoją kandydaturę w roku 2020 w kieszeni. Więc spokojnie, stabilnie, no i przede wszystkim pan prezydent musi odegrać dobrą dla społeczeństwa rolę w okresie tej histerii wyborczej, bo tak to nazwijmy. Ten czteropak wyborczy będzie okresem jeszcze większego szaleństwa w naszym kraju, którym będziemy coraz większym trudem jako stabilne społeczeństwo znosili.
Doktor Łukasz Jasina, profesor Kazimierz Kich i doktor Piotr Chrobak. Panowie, bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy gorąco.